Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ i inne świadczenia dla rodzin. Przyjęta przez Sejm, Senat, w tej chwili ustawa nowelizująca czeka na podpis prezydenta. Główne założenia programu 500+ pozostają bez zmian, ale jednak mamy pewne ale, czyli mamy pewne zmiany, o których mówić będziemy już za chwilę. Moimi gośćmi są Dorota Haas, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.
Dzień dobry Państwu.
Sebastian Gawronek, wiceprzewodniczący Bydgoskiej Solidarności.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Adam Makowski, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry Państwu.
To może najpierw sprawdźmy, jak to wygląda z punktu widzenia związków zawodowych. Czy świadczenie 500+ cokolwiek zmieniło w naszej rzeczywistości? Sebastian Gawronek.
No na pewno zmieniło. Proszę zauważyć, że to jest największy program socjalny w Polsce, który kiedykolwiek istniał. Taki program był potrzebny przede wszystkim dla tych najuboższych rodzin. Oczywiście jest nadal pewne, zdaniem Solidarności przede wszystkim, są pewne luki w tej ustawie, nawet po tych zmianach, które
wejdą
czekają na podpis prezydenta. No ale jako związki zawodowe oczywiście jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby taki program w Polsce istniał.
Ale z pewnym ale właśnie.
Z pewnym ale, tak. My zresztą mówiliśmy podczas wprowadzania tej ustawy w życie o tym, że bardzo istotnym są te wszystkie progi dochodowe. Przede wszystkim ten próg na pierwsze dziecko. Tutaj konsultacje społeczne niestety zakończyły się fiaskiem. Mówiliśmy o tym, że ten próg 800 zł i 1200 zł dla dzieci niepełnosprawnych jest za małym progiem, tak? W tym sensie, że nie gwarantuje jakby to minimum socjalnego. Jest w tej chwili, my zresztą prowadziliśmy jako Solidarność badania w tym zakresie. Jest wiele rodzin, jest wiele matek samotnie wychowujących dzieci, które są poszkodowane niestety i te, które mają jedno dziecko niestety przez ten próg, więc ten próg na pewno jest do zmiany. Zresztą teraz także podczas konsultacji społecznych wskazywaliśmy na to, że to jest bardzo istotna sprawa, żeby ten próg został zmieniony. Niestety ten argument nie został przyjęty. Jest wiele innych rzeczy. Oczywiście same zasady się nie zmieniają. Natomiast te zmiany, które rząd wprowadza, także ze wszystkimi się nie zgadzamy.
Ale one mają jak gdyby uporządkować ten program i wyeliminować patologie, do których mimo wszystko dochodzi. Może to nie jest jakaś skala masowa, ale jednak do tych patologii dochodzi. Forum Związków Zawodowych i Adam Makowski.
Ja popieram tu kolegę w pewnej, no może nie w całej rozciągłości, ale popieram. Na pewno w tym programie jest więcej plusów jak minusów. No, mam nadzieję, że ten program będzie cały czas modyfikowany, naprawiany i może dojdzie do takiego momentu, gdzie związki będą zawodowe zadowolone i w pełni usatysfakcjonowane.
A te progi na ile należałoby zwiększyć, Państwa zdaniem?
Znaczy przede wszystkim
800 tak... zł do...
Znaczy, my mówiliśmy o tym, że 880 zł to jest to minimum socjalne według obliczeń. Natomiast tutaj należałoby zmienić w ogóle ten mechanizm, żeby jednak te rodziny, które mają tylko jedno dziecko, nie były poszkodowane, bo tak niestety jest. Także z tych statystyk, które posiadamy, to tylko 30 31%, o ile się nie mylę, to jest ta grupa rodzin z jednym dzieckiem, które otrzymają. No takie mam dane statystyczne z Urzędu Statystycznego, więc myślę, że Urząd Statystyczny nie kłamie w tym zakresie. Takie są obliczenia, więc ten mechanizm na jedno dziecko z całą pewnością w jakiś sposób powinien być zmieniony.
Czyli Solidarność byłaby zadowolona, gdyby w ogóle nie było tych progów?
Myślę, że nie. Bo tutaj jaka jest sprawiedliwość społeczna? Jeżeli my mówimy o sprawiedliwości społecznej, jeżeli jedno dziecko przekroczy, czy rodzina przekroczy ten próg 800 zł i nie dostaje żadnych pieniędzy na to dziecko, czy nie daj Boże jest to dziecko niepełnosprawne i przekracza 1200 zł i nie dostaje, a z kolei rodzina, która opływa w dochodach, że tak powiem trywialnie, dostaje te pieniądze. A ma dwoje dzieci albo troje dzieci, czy więcej, tak? No jaka tu sprawiedliwość społeczna? No w tym zakresie na pewno tej sprawiedliwości nie ma i dlatego
czyli
Solidarność...
Czyli te progi powinny być też u góry,
oczywiście,
tak?
Oczywiście, że tak. I tutaj Solidarność w tym zakresie się nie zgadza. Ja rozumiem, że to jest program społeczny, tak? Tutaj poza anteną pani dyrektor wskazywała na to, że ma to zwiększać dzietność, ale to nie jest główny, jak gdyby, to nie są główne założenia tego programu, tej ustawy, no bo przecież ustawa
ma... Są trzy założenia. Tak, inwestycja w rodziny,
socjalnie pomagać także tej rodzinie. Te wskaźniki, które w tej chwili mamy, one faktycznie wskazują na to, choć według mnie rok to jest troszeczkę za mało, żeby oceniać ten program. To jest za krótki okres, żeby wskazywać na to, czy zwiększyła się dzietność, w jaki sposób ten program pozytywnie wpłynął na społeczeństwo. Natomiast nie ukrywajmy, że faktycznie są pewne elementy, które nawet pozytywnie odbiły się na gospodarcze, czyli zwiększenie konsumpcji. Ja tutaj jako ciekawostkę przedstawię, że zwiększyła się nawet sprzedaż samochodów używanych. Ja tutaj specjaliści twierdzą, że częściowy wpływ na to miał także program 500+. Ale takie trzy elementy wpływające według specjalistów na ten zakres sprzedaży to są paliwa, sprzęt AGD i sprzęt spożywczy, i sprzęt spożywczy i obuwie, odzież i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Jednak jest ten program, wskazuje na to, że on w jakiś sposób zwiększa czy napędza nawet tą gospodarkę, co było także założeniem tego programu. Tutaj trzeba oddać to rządowi, że jednak te elementy się sprawdzają.
52 345 5090 to jest numer telefonu do nas. Mamy też i drugi numer 52 345 5060. Gdyby państwo chcieli się włączyć do dyskusji, ewentualnie zapytać naszych dzisiejszych rozmówców, gości, to zapraszam. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60. Na czym polega ta nowelizacja, pani dyrektor?
Ja jeszcze tutaj chciałam wrócić do mojego przedmówcy.
Dorota Haas, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.
Chciałam wrócić tutaj do mojego przedmówcy. Tak naprawdę ten program funkcjonuje, no powiedzmy za chwilę będzie półtora roku, tak? Jest to może za krótki czas, żeby oceniać jego dobre strony i złe strony. Taka prawda, że my jesteśmy w takiej, jeżeli chodzi o dzietność, w bardzo niskim takim współczynniku i głównym takim założeniem, oprócz tego, że ma zniknąć to ubóstwo wśród dzieci, bo jeżeli były badania na temat ubóstwa, to zawsze wskazywano polskie, że jest najwięcej dzieci ubogich. I ten program to po prostu zniwelował. 94%, bo tak się podaje w statystykach, i to są już statystyki sprawdzone, że zmalało to ubóstwo wśród dzieci. Jeżeli natomiast tutaj się odnieść co do progów dochodowych, to ja też mam statystyki, nie wiem z jakiego okresu pan, ale ja tutaj sobie wyciągnęłam te ostatnie właściwie z czerwca i około 61% rodzin z jednym dzieckiem, czyli zachowując ten próg dochodowy, ja nie wiem, czy on jest 800 zł, czy 1200, jest uprawnionych do tego świadczenia. To jest 61% takich rodzin. Czyli
ale których w ogóle? Wszystkich rodzin?
Mówię tych uprawnionych. Uprawnionych do świadczenia z jednym dzieckiem, mając tylko jedno dziecko, nie na pierwsze dziecko.
Ja mówiłem o tym w ogóle z rodzin, które mają jedno dziecko.
Tak, ja rozumiem, ale ja tutaj chciałam powiedzieć do tych uprawnionych. I teraz to też wskazuje, ten wskaźnik jak gdyby, jaka była kondycja finansowa naszych rodzin. polskich rodzin, gdzie naprawdę rodziny borykały się, żeby miesiąc spiąć swoje dochody, bo czasami brakowało. Były kredyty, takie niewielkie kredyty, bo z tego, co też różne instytucje kredytowe podawały, to były kredyty polskich rodzin 1000 zł, 1500, 500 zł, żeby tylko jakoś spiąć ten miesiąc. A teraz idąc do zmian. Owszem, zasadnicze zmiany, jeżeli chodzi o ten program, one nie nastąpiły. One zostały tak, jak są. Natomiast też ten program pokazał po roku, tak jak pani minister zapowiadała, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że zrobi przegląd tych wszystkich systemów, również i tego świadczenia wychowawczego i zobaczy, jak to funkcjonuje, jeżeli chodzi o właśnie uczciwość Polaków, bo nie oszukujmy się, w każdej dziedzinie...
Ta grupa dopasowywała jednak swój dochód do kryterium.
I właśnie to zostało wyłapane z tego względu, że na przykład...
A to się
dzieci,
da wyłapać w 100%?
Tak, to znaczy może nie w 100%, ale to na zasadzie takiej, że na przykład dzieci się rodziło mniej niż było zmian w programie. I to już jest sygnał. Chociaż muszę powiedzieć, że nawet z takim sygnałem spotykaliśmy się, kiedy prowadziliśmy telefon przed wprowadzeniem tego programu, kiedy nas mieszkańcy dopytywali o różne sprawy związane z tym programem, kiedy to będą uprawnieni, kiedy nie, to też ludzie kombinowali już wtedy, jak obniżyć wynagrodzenie, czy jak się zwolnił pracodawcy, to nawet kilka takich telefonów sam osobiście na dyżurze odebrałam. W związku z tym zostało to uszczelnione, ale uszczelnione zostało nie dla wszystkich. To zostało uszczelnione dla tych, którzy u jednego pracodawcy zwalniali się, po czym pracodawca obniżał wynagrodzenie i za chwilę się zatrudniali u tego samego pracodawcy. I tylko tych dotyka ta sprawa, tak? Więc tego nie będzie. Jeżeli u tego samego pracodawcy ktoś się zatrudni i obniżony zostanie jego dochód i to jest wtedy utrata dochodu i przeliczanie nowego dochodu, to nie będzie miał niestety ale tego uwzględnionego.
Tylko jeżeli pani dyrektor, tak, przepraszam, jedno słowo w tym zakresie, bo tutaj, przepraszam, jak gdyby my też się z tym nie zgadzamy, bo tam jest w projekcie takie stwierdzenie, że ten okres ma być 3-miesięczny, tak, tej przerwy. No nie możemy każdego pracownika, zleceniobiorcę i tak dalej, bo to mówimy o tych wszystkich osobach, od razu wskazywać, że rozwiązuje stosunek pracy.
Bo chce zakombinować.
Tak, bo chce zakombinować. Tutaj ten okres 3-miesięczny jest za długim okresem, tak. No, myślę, że ja nie wiem, w tym zakresie akurat nie mam wiedzy, jakie było przekłamanie w przypadku takich pracowników czy zleceniobiorców, ale to będzie, przypuszczam, dalece krzywdzące dla wielu osób. No przecież rynek pracy mamy taki, nie inny. On oczywiście się poprawia z roku na rok. Często jest tak, że ludzie tracą pracę. Nawet u tego samego pracodawcy. Ja osobiście znam takie przypadki, że pracownicy tracą pracę i za chwilę podejmują pracę u tego samego pracodawcy na innych warunkach, bo nie wiem, przyczyny ekonomiczne pracodawcy, zresztą ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania umów o pracę z pracownikami wskazuje takie przypadki, że jeżeli pracownik zostanie zwolniony z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, może być później zatrudniony. Co w takich przypadkach? Nie możemy każdego pracownika wskazywać na to, że jeżeli on rozwiązuje umowę o pracę, czy umowę cywilnoprawną i podejmuje to zatrudnienie, nie wiem, po miesiąca u tego samego pracodawcy, to że on oszukuje tylko dlatego, żeby uzyskać to świadczenie tak, w ramach programu.
Tutaj jak pan mówi, to dotyczy na pewno niewielkiego ułamka.
To trudno jest stwierdzić.
Tak, to jest dzisiaj trudno może i stwierdzić. Natomiast chodzi o to, żeby wyeliminować tych, którzy naprawdę kombinowali, bo było dosyć dużo osób takich,
innego sposobu na to nie ma.
Nie ma innego sposobu. Właśnie, więc taka jest prawda, że to właśnie miało na celu złagodzenie tego, że ludzie jednak tutaj w tym momencie kombinowali. Kolejną rzeczą to na przykład była działalność pozarolnicza, gdzie na podstawie oświadczeń przyjmowano dochody, nie można było tego zweryfikować. W tej chwili to zostanie zmienione. Tak, w ryczałcie. Nie można było tego zweryfikować. Ktoś mógł mieć bardzo fajne dochody, a oświadczył, że ma
niewielkie.
Niewielkie i był uprawniony do świadczenia. Natomiast rzeczywistość była zupełnie inna. W tej chwili będzie to ogłaszane. Wysokość takiego dochodu ryczałtowego będzie obwieszczana przez ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu i to będzie przyjmowane. To też pewną grupę nieuczciwych osób, bo ja nie mówię o uczciwych osobach, mówię o nieuczciwych osobach, też wyeliminuję z tego. Jeżeli chodzi o taką bardzo zasadniczą zmianę, to tutaj też będzie taka zmiana, gdzie do zadań wojewody przechodzą zadania, które w tej chwili realizowane były u marszałka.
I to, no, co ma na celu ta zmiana?
No na celu ma to, żeby to usprawnić, ponieważ będąc na kontroli u marszałka, sama osobiście też się zaangażowałam w tą kontrolę ze swoimi pracownikami. Sprawdzaliśmy na oczywiście zlecenie pani minister, bo ona jest żywo zainteresowana, ponieważ też świadczeniobiorcy, którzy jakby mogli dostać te świadczenia, oczekują na te świadczenia powyżej 12 miesięcy, do 12 miesięcy, tak. Mamy takie zestawienia porobione. W naszym regionie nierozpatrzonych wniosków na dzień kontroli, a to był czerwiec, kiedy żeśmy kontrolowali, czyli nie tak dawno, było około 3004 wnioski niezałatwione w ogóle, oczekiwały na załatwienie, więc te osoby nie otrzymywały tych świadczeń. Jak żeśmy tam starali się rozgraniczyć, w jakich miesiącach i ile osoby oczekują, to bardzo dużo osób oczekiwało powyżej 12 miesięcy, bo aż koło 1000 osób oczekiwało powyżej 12 miesięcy. Też nie możemy powiedzieć, tutaj trzeba też patrzeć na tą rzecz obiektywnie. Muszę tutaj dodać, że może nie wszystko leży po stronie i win i pracowników, bo tak też trzeba to powiedzieć. Instytucje zagraniczne mają bardzo długi czas i też żeśmy tutaj, mówiąc o tych zaległościach, wskazywali do pani minister, że należałoby też troszeczkę usystematyzować to w przepisach unijnych, żeby te instytucje zagraniczne też miały jakiś określony czas, gdzie muszą ten wniosek załatwić, bo to jest też jakby oczekiwanie bardzo długie.
No to może się okazać, że teraz te wnioski zostaną przekazane do Urzędu Wojewódzkiego i też będą tam oczekiwały miesiącami.
Tego nie wiemy, czy jakaś organizacja, zmiana organizacji pracy usprawni ten system. Tutaj też bardzo mocno żeśmy sygnalizowali do ministerstwa, bo też zrobiliśmy przegląd systemów, które jakby obsługują ten koordynację, że tam nie do końca jest to wszystko spięte i należałoby pewne rzeczy nanieść i to zostało zasygnalizowane. Zobaczymy, z jakim dorobkiem wejdziemy, jeżeli chodzi o system obsługujący te świadczenia w 2018 roku, kiedy wojewoda to zadanie dostanie. Ale też musimy wziąć pod uwagę, że mamy nowy okres zasiłkowy i dojdą kolejne nowe sprawy. I planujemy, patrząc na poprzednie lata, że może tych spraw w naszym województwie ogólnie się zamknąć, niezałatwionych, które zostaną przekazane do wojewody, ponad 11 tysięcy.
Mam pierwszy telefon, nie wiem, czy akurat w sprawie audycji, ale sprawdźmy to. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, pani Marina Zyskowa-Kulski. Pani mam u państwa ładować 6 palet na
Reda. Tak właśnie myślałam, że, ale pan się dodzwonił do radia, więc to chyba niedobry adres i niedobry numer telefonu. 52 345 5090 i 52 345 5060 telefony do nas. Gdyby państwo chcieli zadać pytania naszym dzisiejszym gościom, to zapraszam. Rozmawiamy o programie 500, Rodzina 500+. Staramy się podsumować to, co się działo przez ponad już rok, bo program wszedł w życie 1 kwietnia, a przed nami zmiany i o tych kolejnych zmianach nadal pani Dorota Haas, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.
Jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, że tak jak do tej pory minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej formalizował, jak ma wyglądać wniosek i to było, że tak powiem, ukazywane w rozporządzeniach tego ministra. W tej chwili od tego się odchodzi. Wniosek będzie wzór wniosku, który minister obwieści w biuletynie i można będzie z tego wniosku jakby skorzystać przez gminy albo ewentualnie gminy mogą sobie swój wniosek stworzyć, ale wszystkie systemy informatyczne będą dostosowane do tego wzoru, więc myślę, że każdy z każda gmina będzie korzystała z tego wzoru. Skraca się ten okres, bo jednak zanim ukaże się rozporządzenie, to jednak trochę trwa. W związku z tym, żeby to usprawnić, pani minister uznała, że można to z tego zrezygnować i w inny sposób ten wzór wniosku przedstawić. Zmienia się okres przyjmowania wniosków od przyszłego roku, bo nie od tego, ale od przyszłego roku, żeby jednak nie było tego spiętrzenia pracy, bo my tak mamy świadczenie wychowawcze, mamy świadczenia rodzinne, mamy fundusz alimentacyjny, mamy zasiłki dla opiekuna dorosłego, więc te wszystkie ustawy, tam kiedy można wnioski co złożyć, mówią i ten termin był bardzo zbliżony. W związku z tym zostaje on jakby możliwość złożenia na nowy okres zasiłkowy wniosku następuje miesiąc wcześniej. Od czyli lipca. Od lipca można już ten wniosek składać.
Od przyszłego roku.
Od przyszłego roku. W tym roku już niestety nie, ale w tym roku od sierpnia. Natomiast to też w jakiś sposób pomoże tym służbom, które rozpatrują te wnioski, żeby łatwiej i też nie... trzeba tutaj podziękować tym służbom, bo muszę to powiedzieć, że w momencie, kiedy wchodziło to 500+, jednak te gminy naprawdę się spięły. My co prawda, żeśmy się co jakiś czas musieli sprawozdawać do pani minister, do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na jakim etapie rozpatrywania są poszczególne wnioski, ale wszystkim tym pracownikom muszę podziękować. Tym bardziej jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo jak się ktoś pomyli i da uprawnienie, to jest 500 zł na miesiąc, to potem te, jeżeli to jest nieprawnie, no to jest do zwrotu ta kwota, więc tutaj naprawdę tym służbom chciałam podziękować.
Czyli gminy się wywiązały.
Gminy się wywiązały i muszę powiedzieć, że w naszym województwie naprawdę byliśmy na takim poziomie, że można powiedzieć, że było to naprawdę
ponad
dobrze
średnią,
zrobione.
Tak,
ponad średnią, że było to bardzo dobrze zrobione. Też jeszcze takiego jakby doprecyzowania wymagała nowa rzecz, opieka naprzemienna, gdzie rodzice się rozchodzą. Sąd do tej pory nie orzekał o takiej opiece naprzemiennej. W tej chwili już są takie orzeczenia i wtedy tak właściwie nie wiadomo było, gdzie przyłożyć to dziecko, do jakiej rodziny. Czy
komu dać ten świadczenie.
W sensie może komu dać to świadczenie, ale w jakim składzie rodziny umieścić to dziecko. W tej chwili już jest to uporządkowane, że to dziecko będzie w składzie rodziny jednej i drugiej. I rodzice, jeżeli to będzie ponad 50% jakby tej opieki, to będą dostawali po połowie tego świadczenia, tej wysokości świadczenia.
No tak, a jak w jednej rodzinie jest jedno dziecko, a w drugiej jest dwoje dzieci?
To będzie proporcjonalnie, bo to nie będzie tak, że tego, ale w każdym razie będzie to proporcjonalnie i to będzie ustalane, bo to musi być wynikać, ta naprzemienność opieki musi wynikać z wyroku sądowego. I tam musi być konkretnie określone, a wtedy już sobie służby, które przyznają te świadczenia, poradzą.
Jaki czas też, tak? Bo wtedy.
Tak, jaki czas to wszystko musi być, to jest bardzo istotne.
To musi być zgodne właśnie z wyrokiem sądu.
Ministerstwo również umożliwia wszystkim mieszkańcom naszego województwa, właściwie całego kraju powiem, kontaktowanie się bezpośrednio. Jeżeli ktoś poda we wniosku maila datę urodzenia dziecka, to można na przykład poprzez drogę mailową uzyskać od ministerstwa odpowiedź, czy ktoś jest uprawniony do świadczenia, czy nie. Też taką linię tutaj uruchamia i to też reguluje ten przepis. Bardzo często też nawet właśnie podczas tych właśnie dyżurów telefonicznych dzwonili Polacy, którzy są za granicą. I jak tu zrobić, żeby to świadczenie, będąc tam, dostawać tu, tak? Tutaj też musi być ta sprawa uregulowana ze względu na to, że najbardziej jakby nieczytelną sprawą były te wnioski, które składane były elektronicznie. Bo jeżeli ktoś przyszedł do gminy fizycznie, to tam został odpytany, bo jednak te gminy są bardzo, bym powiedziała, na wysokim standardzie pracownicy przygotowani do tego. W związku z powyższym nie było takich problemów, ale te, które osoby osoby składały elektronicznie, to już też było widać, że czasami przebywał poza granicami kraju, a tutaj jest warunek, możesz otrzymać to świadczenie w kraju, kiedy tutaj przebywasz, tak? W związku z powyższym to też należało uporządkować. I to są takie, tam jeszcze są zmiany dotyczące stypendium unijnego, bo do tej pory było to wyłączone z opodatkowania i wszystkie dochody, które były wyłączone z opodatkowania, a stanowiły dochód, jeżeli chodzi o tą granicę dochodową, to właśnie te stypendium unijne nie należało do wyłączeń, nie należało do wyłączeń i nie było brane pod uwagę, żeby była też równość, bo wszystkie stypendia takie, te unijne, należałoby wliczyć, to też tutaj jest taka zasadnicza zmiana. Co tutaj jeszcze? Myślę, że jeżeli chodzi o te świadczenia wychowawcze, to również to wszystko przekłada się na świadczenia rodzinne, bo jeżeli tutaj zmiany takie zachodzą, to również muszą w tym drugim systemie zachodzić. A jeżeli chodzi o również o fundusz alimentacyjny, natomiast nie wchodzi, na ten moment nie wchodzi, bo już tutaj była też sygnalizowana przez ministerstwo sprawa alimentów, tego funduszu alimentacyjnego, gdzie rodzic zobowiązany do alimentacji, niestety, ale uchylał się od tej alimentacji, różne sposoby stosował. Nawet gdy jednostki, czyli organy właściwe gminy zgłaszały do prokuratora sprawę, to prokurator umarzał ze względu na niską szkodliwość społeczną. W związku z tym, że to wymaga dopracowania właśnie z Ministerstwem Sprawiedliwości i jeszcze z innymi resortami, sprawa ściągalności alimentów, tego nowum, co było zapowiadane, że tam jednak będą te kary, do prokuratora trzeba będzie się zgłaszać. Jeżeli się nie wywiąże z tego, to będzie jednak musiał odbyć karę pozbawienia wolności. To dopiero wejdzie w późniejszym czasie, ale jest tutaj zapowiedź też pani minister, że na pewno będzie ta ustawa procedowana jeszcze do końca tego roku.
Mieliśmy też do czynienia z niezgodnym stanem faktycznym deklarowaniem samotnego wychowania.
Tu jeszcze chciałam
wychowania.
Właśnie dodać. Tak, już tutaj chciałam dodać, no bo zdarzało się tak, że osoby, które żyły w konkubinatach, uważały się i podawały, że są osobami samotnie wychowującymi dzieci, bo tak, w świadczeniach rodzinnych, żeby rodzic samotny otrzymał świadczenie rodzinne, musiał mieć zasądzone alimenty. Świadczenie wychowawcze od tego odeszło, a teraz już tutaj patrzymy, że jest bardzo duża kombinacja tych osób, że jednak żyją w konkubinatach, mając żyjący albo z ojcem dziecka, no, żyją w konkubinatach, podawano się, że są osobami samotnie wychowującymi dzieci. I tutaj to jest też uszczelnione poprzez to, że osoba musi mieć zasądzone alimenty, żeby mogła samotna, żeby mogła się ubiegać o świadczenie wychowawcze. Jest tam, są takie trzy wyjątki, kiedy rodzic nie żyje, kiedy nie można ustalić, gdzie on się podziewa, czyli jego miejsca zamieszkania. Także są tam wyjątki takie, ale też tutaj uszczelni się to, że te osoby, które żyją w konkubinatach, niestety, ale tego świadczenia nie otrzymają.
A czy
chyba, że będą spełniać kryterium dochodowe, ale już nie będzie tego, że po prostu będzie samotna i będzie można dostać. Nie? Ja tu jeszcze, zanim może skończę, tutaj chciałam mówić, pan mówi, my też mieliśmy takie sygnały, gdzie na przykład to kryterium dochodowe trochę przekraczało ten dochód i ta osoba tam powiedzmy z jednym dzieckiem, te rodziny z jednym dzieckiem się nie kwalifikowały, ale tutaj ciągle, mimo że też było to wielokrotnie wszędzie sygnalizowane, że może by trzeba było coś tutaj zmienić, to tutaj jednak w dalszym ciągu jest położony taki nacisk, żeby jednak ten wskaźnik dzietności u nas jednak się zwiększył, bo rynek pracy nam się zmienił, bo to prawda, że rynek pracy nam się zmienił. My dzisiaj naprawdę w rynku pracy nie mamy problemu, jak ktoś chce poszukać pracy, może ją znaleźć, bo my dzisiaj rynek pracy zapełniamy osobami z krajów trzeciego świata, czyli spoza Unii, tymi głównie Ukraińcami, bo bardzo dużo. My w tej chwili robimy taki projekt o integracji cudzoziemców, FAMI, z ministerstwem MSWiA. I proszę państwa, żeśmy robili rozeznanie, ilu pracodawców zatrudnia Ukraińców, to muszę powiedzieć, że jest bardzo to wielu. Bardzo duży...
Tych agencji pracy, tak, to tak. Powstaje, żeby tak. Po deszczu. To jest... Ale panie dyrektor...
To jest dobry interes, dlatego powstają.
Ta dzietność...
Sebastian Gawronek.
Ta dzietność jest bardzo istotnym elementem, ale pamiętajmy też o ubóstwie.
Ja mówiłam o ubóstwie.
Tak, ale o ubóstwie wśród tych, którzy otrzymują to świadczenie. Jest jednak ten próg osób, rodzin, które nie łapią się. Nie łapią się na... Bo cały czas mówimy o rodzinach ubogich, mających jedno dziecko. Szczególnie osoby samotnie wychowujących dzieci. Nie łapiące się na ten próg i one nadal żyją w ubóstwie. Ja mam takie wrażenie... Zgadzam się oczywiście z panią minister w tym zakresie, że ta ustawa, czy ta procedura zawarta w ustawie była do uszczelnienia, bo następowało wiele przekłamania w różnych rzeczach. Ale chyba zapomnieli rząd, tutaj mówię, bo związek wskazywał na to, bynajmniej Solidarność na to wskazywała, że jest jeszcze ten cel społecznościowy, tak, czy w zakresie zmniejszania ubóstwa, bo my mówimy, ja przyznaję rację, jestem obydwoma rękoma za, że to ubóstwo wśród tych rodzin, do których te pieniążki trafiły, zmniejszyło się. To chwała za to i tutaj są rodziny nawet, z którymi ja mam kontakt, które wskazują na to, że jednak to 500+ wręcz ratuje im życie niejednokrotnie. Natomiast kolejnym etapem, jeżeli nie udało się to w tym zakresie, w tej zmianie, powinny być szerokie konsultacje społeczne, nie tylko ze związkami zawodowymi, ale także z innymi środowiskami, które wskazywałyby na to, jaka jest dostępność tego programu dla innych rodzin, które także żyją w ubóstwie.
Sprawdźmy, może tym razem telefon będzie do naszej audycji. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Witam, słuchamy.
Ja dzwonię w takiej sprawie. Pracuję w małej gminie, zajmuję się świadczeniami rodzinnymi 500+ fundusze. W związku z tym, że okres zasiłkowy ma się zacząć od lipca, mam pytanie w imieniu urzędników, którzy się tym zajmują. Kiedy my mamy wziąć sobie urlopy, bo nie mam możliwości zastępstwa nas?
No, pani dyrektor już się uśmiecha. Bardzo dziękuję za to pytanie.
Proszę bardzo.
Proszę państwa, taka jest prawda, że nie wszyscy idą na urlopy. Bo jeżeli to jest
ale
mała gmina,
mają prawo do
każdy ma, każdy ma prawo, ale też nie każdy bierze w lipcu, w sierpniu. Może w małych gminach, gdzie jedna osoba zajmuje się tymi świadczeniami, to będzie jakiś taki dyskomfort, że nie będzie patrzyła na te wnioski w lipcu, a może dopiero jak wróci z urlopu osoba. Natomiast mamy w gminach, tam gdzie jest dwóch, trzech pracowników, w dużych miastach jest więcej pracowników, więc będzie ta szansa, żeby po prostu te wnioski rozpatrywać, bo tutaj jednak ten termin, mimo że jest przesunięcie złożenia wniosku, to ten termin załatwienia tego wniosku
jest niezmienny.
Jest niezmienny.
Mamy także... chyba kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Proszę pani, ja proszę państwa, mam takie pytanie. Córka jest w trakcie sprawy rozwodowej. Rozwód, bo odbędzie się sprawa rozwodowa 21 sierpnia. Na drugie dziecko otrzymuje 500+, ale na pierwsze nie, a od kwietnia już jest sama, ponieważ musi mieć, chciałam zapytać, czy teraz jak na nowo wnioski, to trzeba czekać do wyroku sądu i do dokumenty, dopiero czy można wtedy złożyć wniosek, tak?
To znaczy wniosek można złożyć nawet w momencie, kiedy teraz od sierpnia będzie można złożyć, ale natomiast zmianę do tego wniosku trzeba będzie złożyć w momencie, kiedy będzie rozstrzygnięcie sądowe, że osoba jest osobą rozwiedzioną, bo wtedy będzie brana pod uwagę, że jest osobą samotnie wychowującą dziecko.
52 3 4 5 50 90 drugi numer końcówka 60. Dzień dobry.
Halo.
Dzień dobry, tylko prosimy o ściszenie radia na
już
czas.
Ściszyłem.
Słuchamy.
Mam pytanie. Dolne progi są dla tych otrzymujących oświadczenie. A kiedy rząd myśli o wprowadzeniu progów tych górnych? Mam czwórkę dzieci, mam po 3000 zł na osobę, jeszcze 500+ zostaje.
No to. Gratulujemy.
Tak.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję za ten.
Tak. Już.
Posłowie też mają takie kasy, że głowa boli, a 500+ biorą.
I być może odpowiedź.
Trudno
w tej nowelizacji tego nie ma.
W tej nowelizacji tego nie ma. Być może kiedyś będzie pomyślane, jeżeli będziemy, może za rok albo za dwa lata zobaczymy, jak ten program będzie się rozwijał. Być może ktoś pomyśli o tych górnych dochodach i ograniczy w jakiś sposób, ale w tym momencie ta nowelizacja tego niestety
jeszcze,
nie
przewiduje. Jeszcze jeden telefon, dobrze? Przyjmiemy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry pani. Ja troszeczkę może bardziej inny temat. Ja jestem szczęśliwy, że to jest pomoc dla dzieci, ale niestety już się zaczyna. Podwyżki paliwa, podwyżki opłat bankowych, te 500+ i tak będzie użyte, że tak powiem, będzie przez państwo i tak przejęte, a ci, co nie dostaną tego 500+, to ich te koszta najbardziej dotkną. Czyli z jednej skrajności wpadniemy w drugą, że tak powiem.
No, ja już bym chciała tutaj,
że tak powiem, formalnie nic innego.
Dziękuję bardzo.
Chciałabym tutaj też odpowiedzieć, że nawet jeżeli tego 500+ nie było, to pewne podwyżki też były i musieliśmy się do tych podwyżek przyzwyczaić. To nie można teraz powiedzieć, że to jest wina 500+. Tak?
No ja mam pytanie do pani dyrektor, bo cofnijmy się trochę do początku tej naszej dyskusji. Czy pani jest zorientowana, jaki procent jest tych, co byli, co kombinowali z pracodawcami, żeby obniżyć swój dochód, żeby się załapać na 500+?
Muszę powiedzieć, że ja takiego, jeżeli chodzi tutaj o województwo, takich rzeczy nie mam. Niemniej to wynikało jak gdyby z przeliczenia ministerstwa. No mogłabym się pokusić o te dane, bo z naszych danych też by można było to wyliczyć.
A to jest jakiś duży procent?
To jest niewielki procent, ale jednak był, więc to należało też ograniczyć.
Jeszcze nie? Jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy?
Ja bym tak miała do tego, tutaj pani gościa, pytanie. Czy emeryci coś dostaną w marcu?
Zdaje się, że to nie jest dzisiaj przedmiotem naszej dyskusji.
No bo nic nie widać, w gazetach nic nie pisze, nic nie mówię, a my dostajemy zawsze te głodowe podwyżki, złotówka, 3 złote, 10 złotych.
Bardzo dziękuję.
Chociaż jak oglądałam to spotkanie właśnie partii rządzącej, to pan Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę właśnie też na te osoby starsze, które mają, co prawda ta najniższa emerytura jest ustalona na 1000 złotych. Mówił, że jest to za mało, że jednak ma też sygnały od osób starszych, że jest im trudno wyżyć. Niemniej tutaj powiem, że te osoby mogą z różnych form pomocowych skorzystać, bo są większe progi, powiedzmy, w programie dożywiania, bo tam jest na przykład dochód 150%, więc tam można skorzystać. Ja wiem, że to jest czasami uwłaczające dla takich osób starszych, bo ja tu powiem,
że całe życie
człowiek pracuje i ma teraz narrację, że to naprawdę jest uwłaczające dla tych ludzi, którzy całe życie ciężko pracowali i dostają tą minimalną emeryturę.
Ja wiem, że to jest takie uwłaczające, bo tu nawet jak mamy z tymi rodzinami, które otrzymały 500+ właśnie z tego programu korzystają, to pierwszą rzeczą, którą, bo my co kwartał robimy też sprawozdanie do i przekazujemy opinię tych rodzin do pani minister, co kwartał, więc te rodziny głównie zwracają uwagę na godność, którą odzyskały. To jest takie po prostu kluczowe słowo, które mówi, wreszcie mamy tą godność, tak, że może gdzieś wyjechać, może coś
tak jest,
lepiej
dla wielu
kupić.
Rodzin to jest pierwsza perspektywa tak, wakacji.
Tak, to jest tak. Natomiast tutaj chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o te niskie emerytury, no nie wiem, kiedy to miałoby nastąpić, ale na pewno na tym spotkaniu była też mowa, że trzeba się tym osobom właśnie przyjrzeć, że to jest za mało, bo też docierają do rządu takie sygnały, że to jest
ale
to
są,
tym osobom starszym trudno
przeżyć. To są naczynia
połączone,
bo jeśli mówimy, że najniższa emerytura jest 1000 złotych, to dlaczego powiedzmy dla te pierwsze dziecko
jest
nie jest
800.
To kryterium, jest 800, a nie 1000. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, wracając do emerytury, lata pracy. No i jeżeli kobieta ma powiedzmy 6, 6, 7 dzieci, to takiej się wlicza tylko 6 lat do emerytury. Dwójkę dzieci ma, też ma 6 lat. I skąd ta kobieta, idąc na emeryturę w wieku 60 lat...
Nie o tym rozmawiamy.
No ja wiem, ale to jest połączone. Sebastian... To jest połączone.
Tak, bo ja chciałbym się odnieść Gawronek. Jednak do tego pytania, które zadał słuchacz dotyczące progów. To jest ten argument, który cały czas przedstawia Solidarność. Ja się w 100% z tym zgadzam, że jednak... w ramach tych przepisów,
bo to
które
jest pomoc
mamy,
społeczna.
Tak, nie ma tej sprawiedliwości społecznej. Mimo wszystko ja się zgadzam z tym, co pani dyrektor mówi, z tą dzietnością, która jest jak gdyby priorytetem, chociaż nie wynikającą wcale przepraszam, z ustawy wprost. Natomiast musi być ta sprawiedliwość społeczna, która wskazuje na to, że ten, który, czy ta rodzina, czy ta osoba, która wychowuje dziecko, ma taki sam zakres dostępu do świadczeń niż
które
ma więcej dzieci, no bo faktycznie są osoby, które przecież mieliśmy, nawet medialnie było to bardzo nagłaśniane, osoby, które zarabiały potężne pieniądze, dostawały pieniądze z programu 500+ i one wręcz szydziły z tego.
Dosłownie tak, mamy pół minuty.
Chciałam powiedzieć, że my tak do końca, ze względu na to, że na pierwsze dziecko te osoby się nie kwalifikują, na drugie dziecko dostają bez dochodu, to tak na dobrą sprawę nie wiemy, jaki to jest procent tych bogatych osób, które dostają te 500+. Jak to się ma w stosunku do tej ogólnej liczby uprawnionych?
Trzeba się tym zająć, bo jak ma dzietność w tych wysoko sytuowanych rodzinach?
Kolejna nowelizacja wchodzi w życie pierwszego...
Chociaż muszę powiedzieć, że znam rodziny bardzo bogate, a dzietność jednak...
Pierwszego sierpnia?
Ale przez 500+, pani dyrektor,
nie
na
wiem,
pewno
czy 500, może nie 500+, ale też dzieci się rodzą w tych rodzinach i to nie jest, że jest tylko jedno.
Dzisiaj o programie Rodzina 500+. Moimi gośćmi byli Dorota Haas, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Sebastian Gawronek, wiceprzewodniczący Bydgoskiej Solidarności
dziękuję,
i Adam Makowski, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.